Witam Was serdecznie, po raz drugi, wszystkich przybyłych i tych, którzy sobie przypomnieli, że Kościół jest tutaj na tej ulicy. To znaczy, którzy byli, ale nie byli. O tych mówię. Ci, co wiedzą, to wiedzą. Ale w każdym bądź razie cieszę się, że jesteśmy i ta ekipa się zwiększa. Chciałem Wam powiedzieć, moi drodzy, żeby nie zapomnieć na koniec Wam tego powiedzieć, że Was bardzo kocham. I cieszę się, że jesteście. I zbieramy się powoli do kubki. Coraz więcej nas jest. Kawałek drogi żeśmy wykonali, jak mieliśmy wakacje. Teraz mamy taki okres przejściowy. Z takich luźnych spotkań, które mieliśmy w wakacje, przechodzimy do bardziej formalnych. Ale chciałbym, żeby te formalne już nigdy nie były takie formalne, jak były do tej pory, tylko coś się zmieniło. Bo jakąś drogę żeśmy przeszli wspólnie w wakacje, więc chciałbym, żebyśmy to zachowali, a nie stracili po drodze. A wiecie, próbowaliśmy sobie odkryć jedną albo nie tylko jedną, parę obrazów Boga, po to, abyśmy przez te obrazy Boga mogli się stać podobni do Boga, bo zmierzamy w swoim życiu do tego, w co wierzymy. Jeżeli mamy właściwy obraz Boga, to we właściwy sposób będziemy Jego obraz tu na tej ziemi odbijali. Jeżeli mamy niewłaściwy, będzie problem. I dlatego czytaliśmy Słowo Boże po to, aby odkrywać właściwe obrazy Boga, w konsekwencji, aby oddawać Mu chwałę za to, kim jest. Bo Bogu oddajemy chwałę, kiedy oddajemy Mu chwałę za to, kim jest. A dziękczynienie oddajemy Mu wtedy, kiedy mamy za co Mu podziękować. Więc chwała jest wtedy, kiedy odkrywamy w Bogu Jego naturę, a dziękczynienie jest wtedy, kiedy odkrywamy, co Bóg dla nas zrobił. Kiedy te dwie rzeczy spotkają się razem ze sobą. W Kościele. Tak. Więc chwała i dziękczynienie. Więc, moi drodzy, mówiliśmy o tym, że Pan Bóg jest miłosierny. Mówiliśmy o tym, że Pan Bóg jest pasterzem. Mówiliśmy o tym, że Pan Bóg jest gospodarzem, że Pan Bóg jest przyjacielem i że Pan Bóg chce bardzo, bardzo blisko być nas i zaprasza nas do relacji ze sobą. Powiedzieliśmy także, że kiedy już znajdziemy się razem z Nim, otworzymy Mu drzwi, On jako przyjaciel będzie z nami w tym samym pomieszczeniu, to bliskość pomiędzy Nim a nami jest uzależniona od miłości, którą Mu okazujemy. I podawaliśmy przykład fajny, gdzie Pan Jezus został zaproszony do faryzeusza, a przyszła tam kobieta, która namaszczała Mu nogi, całowała te nogi, włosami wycierała, która bardzo blisko była Jezusa. I widzimy faryzeusza, który go zaprosił do swojego domu, który nie był tak, że ta kobieta była blisko Pana Jezusa. Ale kiedy Pan Jezus przyszedł do domu faryzeusza, ten faryzeusz przy tym samym stole siedział, co ta kobieta, ale nie był już tak blisko Pana Jezusa. I powiedzieliśmy sobie, że to, co ich różniło, to nie tylko dystans, ale miłość. Ta miłość objawiała się w dystansie, który był przy tym stole. Czyli było widać, że ta kobieta bardziej kochała niż ten faryzeusz, dlatego była bliżej Jezusa. Faryzeusz mniej kochał Jezusa, miał większy dystans do Pana Jezusa. To się tak objawia i to nam pokazało, że możemy być wierzącymi ludźmi, możemy zaprosić Jezusa do swojego życia, ale On cały czas jest w dystansie. Cały czas nie słyszymy Jego wyraźnie. Cały czas nie odczuwamy Jego obecności. Cały czas nie odczuwamy Jego bliskości, ponieważ jest dystans. A ten dystans jest konsekwencją miłości, która nie jest właściwa, która nie jest miłością, która przyciąga nas tak blisko Niego, że jesteśmy gotowi się przykleić, jakby wejść w Jego obecność. I dzisiaj chciałbym dalej kontynuować ten temat. On będzie to osobnym tematem, ale jakby będzie nawiązywał do tego, bo będziemy mówili o tym, co śpiewaliśmy w ostatniej pieśni. Jak ten pierwszy werset brzmiał tej ostatniej pieśni? Uwaga! Zaśpiewajmy jeszcze raz. Śmiało. Tak, tak. Nie mów do mnie, Panie. No, uwaga! I zobaczcie. Jezus jest w naszym domu. Zaprosiliśmy Go do siebie. Jest przy naszym stole i wołamy do Niego: mów do mnie, Panie, chcę słyszeć Cię. I teraz, im bliżej jesteśmy Jezusa, tym lepiej usłyszymy, co mówi. Amen? A im jesteśmy dalej, tym większy mamy problem. I dzisiaj chciałbym się zająć tematem słowa, które Bóg do nas posyła, bo Bóg mówi do nas cały czas. Problem polega na tym, że nie odkrywamy tego słowa. Problem polega na tym, że zniekształcamy to słowo, że pozwalamy, że to słowo jest zaduszone. Tytuł dzisiejszego kazania jest taki: tłum, czyli myśli w twojej głowie niszczą twoje ziarno. Tłum, czyli myśli w twojej głowie niszczą twoje ziarno. Będziemy się dzisiaj zastanawiać, jak znaleźć Boże przesłanie dla nas osobiście, gdy czytamy Słowo Boże. Więc ci, którzy nie czytają Słowa Bożego, mogą iść do domu. Bo to nie jest dla nich kazanie dzisiaj. To jest dla tych, którzy czytają Słowo Boże. Wszyscy zostali? Amen. Chwała Bogu jedynemu, że wszyscy czytamy Słowo. I teraz uwaga. I nie mówimy dzisiaj, nie chciałbym teraz mówić o interpretacji słowa i znaczeniu tego słowa, które tam jest. Lecz chciałbym się skoncentrować na tym, jak czytamy słowo, jak to słowo przemawia do nas osobiście. Okej? Inaczej mówiąc, możemy przeczytać słowo i opisać idealnie historię, kontekst, w którym zostało to słowo wypowiedziane, w miejsce, w którym zostało wypowiedziane, atmosferę, wszystko powiedzieć, czas, aktorów tej historii. Ale powiem wam, możemy to opowiedzieć idealnie, jak trzeba, ale możemy nie usłyszeć tego, co Bóg do nas mówi. Dlatego Pan Jezus mówił bardzo często: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Inaczej mówiąc, siedzimy dzisiaj tutaj, wołamy, bo śpiewaliśmy pieśń: mów do mnie, Panie, a powiem wam, to, czy usłyszycie słowo dzisiaj od Boga, uzależnia nas od tego, czy macie uszy, które są gotowe słuchać. Bo zazwyczaj wiecie, co się dzieje? Zazwyczaj to nie słyszymy, co do nas Bóg mówi, a jeżeli usłyszymy, to zniekształcimy to. I ja chciałbym dzisiaj w jakiś sposób zrobić z nami wędrówkę, żebyśmy coś z tym zrobili. Więc chodzi o to, co Bóg mówi do ciebie. A problem, który sprawia, że nie słyszymy czystego przesłania, to jest problem, a zarazem dla nas okazja, żebyśmy coś z tym zrobili. A dlaczego nie słyszymy przesłania Bożego? Ponieważ mamy w sobie tłum różnych głosów, przekonań w głowie. Mamy różne założenia, różne głosy, różne myśli, które walczą w nas. I kiedy pojawia się Boże Słowo, my nie wiemy, czy to jest jedna z którychś tam myśli, które przyszły nam do głowy, czy faktycznie Bóg coś do nas mówi. I zazwyczaj nie odkrywamy tego, co Bóg mówi. Przy okazji, czy można coś zrobić, żeby to nie warczało? Tak. Tak. O. Popsułeś? A już. Ja porysowałem, ty popsułeś. W porządku. Nikt nie jest doskonały. Więc i te głosy, ten tłum, który mamy w głowie i te myśli, które są, one przeciągają się w naszej głowie i walczą o uwagę. Tam jest wojna. I Pan Jezus, kiedy głosił to słowo do ludzi, On wiedział, że ludzie mają wojnę w głowie. Dlatego mówi: kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. I wiadomo, że chodziło o co tak naprawdę? O serce, tak? Które było gotowe przyjąć słowo. I przypomnijcie sobie tą historię tych dwóch tłumów Nain, pod Nain. Tam szły dwa tłumy. W jednym tłumie szedł Jezus, a naprzeciwko drugi tłum szedł. W tym tłumie, w który szedł Jezus, był tłum, można powiedzieć, dobrze ludzi nastawionych, a naprzeciwko Pana Jezusa był tłum ludzi zrezygnowanych. Dlaczego? Dlatego, że oni szli żegnać. Co się dzieje? Tak? Dobrze jest, niech tak będzie. Niech szumi, niech trzeszczy. Dobrze, słuchajcie, widzicie, o, właśnie o to chodzi, nie? Mówimy słowo i zawsze coś się dzieje. Coś trzeszczy, coś przeszkadza, coś rysuje, coś dmucha, coś wyłącza, coś włącza, po prostu. I wiecie, i nie dochodzi do naszego ucha, po drodze coś się wydarzy. Ale dobrze. Więc i te dwa tłumy, pamiętacie, pod Nain. Ten zrezygnowany tłum i ten tłum niezrezygnowany, który szedł z Panem Jezusem. I to były dwa tłumy, to nie ja, bo ja stoję i nawet się nie ruszam w tej chwili. Sprawdzisz z tyłu. A z tyłu złączę może być. Rozłączyłem się. Już? Ale normalnie stałem w miejscu i widziałeś, poruszało się coś. Przypnij gdzie chcesz. Halo, halo? Dobra, słuchajcie, chcę tą kazalnicę, pomóż mi, Robert, bo porysuję drugi raz. Wiecie, naprawdę nic się złego nie dzieje, kiedy człowiek popełnia błędy. Za to głupotą jest popełnić dwa razy ten sam błąd. Więc dziękuję, Robercie. Więc idziemy dalej. Dalej mamy historię, no więc stanęliśmy na dwóch tłumach, tak? Przypominacie sobie historię Nain? Młodzieniec skrzeszony? Jeden tłum płacze, zrezygnowany, a drugi, można powiedzieć, zadowolony będzie z Panem Jezusem. Ale powiem wam, i jeden, i drugi tłum był przeszkodą. I jeden, i drugi tłum był przeszkodą, którą potrzebował Pan Jezus nauczyć się zarządzać. Pan Jezus umiał zarządzać tłumem. Bo i ten tłum zrezygnowany, i ten tłum rozradowany, to są tłumy, które przeszkadzają w tym, aby wypełniać Bożą wolę. Trzeba słyszeć głos z nieba. Bez względu na to, jaki masz tłum wokół siebie, czy radosny, czy zrezygnowany, umieć ten głos zrealizować na ziemi. Jezus był perfekcyjny w tym. Był idealny w tym. Więc no, dzieje się coś. Cały czas. Nie mieliśmy tego nagrywać dzisiaj. Ale nagrywajmy, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Więc i teraz tak, rozpocznijmy rozważanie nasze od Łukasza, 8 rozdziału od 4 do 9. Spróbuję wam to wyjaśnić najlepiej, jak tylko potrafię. Mam nadzieję, że złapiemy to wszystko. Łukasza 8, 4 do 9. Tak. A gdy się zeszło wiele ludu i z miast przybywali do niego, rzekł w podobieństwie. Zobacz, znowu mamy tłum. Wyszedł siewca rozsiewać ziarno swoje, a gdy siał, jedno padło na drogę i zostało zdeptane, a ptaki niebieskie zjadły je. A drugie padło na opokę, a gdy wzeszło, uschło, bo nie miało wilgoci. A inne padło między ciernia, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. A jeszcze inne padło na ziemię dobrą i gdy wzrosło, wydało plon stokrotny. To mówiąc wołał, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. No rewelacyjny przykład, aby wytłumaczyć to, w czym jest problem, w czym mamy problem. Moi drodzy, umówmy się, że bohaterem tego tekstu jest ziarno, bo dzisiaj o tym mówimy. Wiecie, ziarno to jest słowo Boga. Zgodzimy się z tym? I o co chodzi? O to chodzi, żeby to ziarno wpadło w nas i przyniosło plon. Uwaga, o to chodzi, żeby ono wpadło i tu już trudność, ale jak już wpadnie, to druga trudność jest, ono potrzebuje przynieść plon i nie zawsze przynosi plon. I teraz mamy tutaj cztery gleby, tak? Pierwsza gleba to jest droga. Co z tym ziarnem się stało? Zdeptane zostało, później ptaki zjadły. Druga gleba? Opoka, czyli ziemia skalista. Wzeszło szybko ziarno, ale plonu nie wydało, bo miało zbyt mało wilgoci i uschło. Trzecia gleba to gleba z chwastami. Ziarno wzeszło, wzrosło, chwasty zadusiły. Dopiero czwarta gleba przyniosła plon. Czyli można powiedzieć 25% z tego słowa przyniosło plon. Inaczej mówiąc, 25% ludzi, co słyszy słowo, przynosi plon tego słowa. I teraz uwaga. Nie chcę, żebyście się patrzyli na ten tekst na zasadzie takiej, że 25 ludzi się nawraca, kiedy słyszy słowo. Absolutnie wykasujcie sobie to z głowy w tej chwili. My mówimy teraz tekst do ludzi wierzących. 25% z was przyniesie plon tego, co dzisiaj będzie słuchane. O to tu chodzi w tym tekście. Teraz, dla nas. I o tym będziemy mówić. Wiecie, to jest na tej zasadzie, zobaczy, ilu z nas się nawróciło i zna Pana Jezusa. A ilu z nas dalej przynosi Jezusowi plon, dalej żyje w pasji dla Niego, dalej słyszy Jego głos, dalej jest nakręcona niesamowicie, jak było, kiedy się nawróciło. Wiecie, jeżeli czujesz się niezręcznie, kiedy to słyszysz, to znaczy, że mnóstwo słowa, które Bóg do ciebie posłał, nie przyniosło plonu. Nie przyniosło plonu. I teraz, moi drodzy, nie będziemy się teraz zajmowali pierwszą glebą, nie będziemy się zajmowali drugą glebą i nie będziemy się zajmowali czwartą glebą. Zajmiemy się trzecią glebą, bo rozmawiamy na temat tłumu. A trzecia gleba to gleba z tłumem. Bo dlaczego ziarno nie wzrosło w trzeciej glebie? Dlatego, że były inne informacje, inne głosy, inne założenia, inne szarpania, które sprawiły, że to, co usłyszałeś, to, co usłyszałaś, nie przyniosło plonu. Tak? A inne padło między ciernie, a ciernie razem z nim wzrosły i zadusiły je. I o to tu chodzi. I wiecie, tam to słowo zadusić to jest greckie słowo, które brzmi epipnigo. Epipnigo. Tak dziwnie to się wymawia. I wiecie, to oznacza dusić, dławić, dręczyć, uciskać. I znalazłem takie wytłumaczenie tego słowa greckiego. I to mamy w przekładzie gdańskim, taki przekład w tej starej gdańskiej i w warszawskiej, którą czytamy. Ale powiem wam, że następne przekłady czytałem i w ogóle nie ma tam zadusić słowa. Wziąłem cztery następne przekłady i nie ma słowa zadusić. Tylko wiecie co? Zagłuszyć. I zobaczcie, jak to idealnie do nas pasuje. Słyszysz słowo i jest ktoś, kto je zagłusza. Jest ktoś, kto je zagłusza. I kiedy użyjemy tego przykładu tłumu, który jest w naszej głowie, który walczy o walkę, te różne głosy, to, co zagłusza to słowo, które Bóg do ciebie posyła, to są te myśli, to są te założenia, to są te przekonania, to są te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że nie przychodzi plon. To słowo padło, ono padło między ciernie, czyli między ten tłum, zostało zaduszone, a przyniosło plon tylko tym, kto mieli uszy do słuchania, by słuchać. Czyli dzisiaj jest głoszone słowo. Jezus dzisiaj do was mówi, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Inaczej mówiąc, kto ma serce przygotowane, wykasowane z tłumu w tej chwili, z różnych dziwnych głosów, ten usłyszy i przyniesie plon. Moi drodzy, chwasty, czyli ten tłum, to myśli i założenia w naszej głowie. Idziecie? Pamiętajcie, tłum w nain, to są takie jakby przykłady, ziarno międzyciernie, to są przykłady, żeby coś nam pokazać. I teraz tak, kontekstem naszego rozważania jest czytanie Słowa Bożego, bo o to chodzi, że czytamy Słowo i chcemy usłyszeć, co Bóg mówi do nas. Kontekstem naszym jest kazanie, które słyszycie teraz, czy jakiekolwiek, gdziekolwiek. Słyszycie Słowo, ale są głosy, które będą sprawiały, żebyście tego Słowa nie słyszeli. I teraz nawet modlitwa, Modlicie się, Bóg chce do was mówić, ale głosy przeszkodzą wam usłyszeć to, co Bóg chce do nas mówić. A my jednak wołamy, mów do mnie, Panie. Co to znaczy? To znaczy, że chcemy, żeby Bóg mówił, a Pan Bóg mówi, ja do ciebie mówię, tylko coś się dzieje, co potrzebujesz zrobić, abyś usłyszał to, co mówię. Co może się stać ziarnem na trzeciej glebie, moi drodzy? Ziarno może zostać zagłuszone lub przekaz tego ziarna zniekształcony. Czyli Boże Słowo może zostać zagłuszone, tak jak kiedyś komuniści zagłuszali wolną Europę, tak? Czy głos Ameryki? Pamiętacie te czasy? Kto pamięta te czasy? Tak. Są tacy, którzy pamiętają. To wywrotowcy, że tak powiem. Bo słuchali nie tego, co trzeba. W każdym razie byli tacy, którzy robili wszystko, aby nie usłyszeć tego słowa, które jest przekazane. I to się dzieje cały czas. Cały czas wyobraźcie sobie, że Bóg mówi do was, tak jak Wolna Europa, jak Radio Ameryka, czy Wolna Ameryka, i jest ktoś, to cały czas brzęczy po to, żebyśmy nie usłyszeli. I tak jest w rzeczywistości. Więc w jaki sposób się to dzieje? Na przykład czytasz Słowo Boże i łapiesz się na tym, że jesteś rozproszony. A tu ci myśl przychodzi, a tu jeszcze muszę zupę zrobić, a to muszę tamto zrobić, a to tamto, a to siamto. To są tak zwane rozproszenia. Czytasz? Kurczę, znowu musisz przeczytać, bo widzisz, że 5 wersetów przeczytałeś i w ogóle ciebie nie było. Znacie to skądś może? Kto z was zna takie historie? Nie musicie rąk podnosić, ale w środku tak się poczujcie. Spróbujcie się zharmonizować z tym, co mówię. Więc jeżeli to znacie, to zobaczcie, to jest tłum, który walczy o swoją uwagę. I kiedy wyłączyliście się podczas czytania Słowa Bożego i zobaczyliście, że jesteście 5 wersetów dalej, w ogóle nie pamiętacie, co było, to znaczy, że nastąpiły tak zwane rozproszenia, które robią wszystko, aby was zatrzymać. Co jeszcze się dzieje? Co sprawia, że ten głos jest zagłuszony? No więc, moi drodzy, negatywne nastawienie do Słowa. Ja mam negatywne nastawienie do Słowa Bożego, możecie powiedzieć? Ano masz. Może nie każdy z was, ale na przykład mogłeś na przykład mieć taką historię, że czytasz w Słowie Bożym niewiarygodną rzecz. I możesz powiedzieć, no tak, no, Słowo tak pisze, ale w życiu jest inaczej. W życiu się tak nie dzieje na co dzień. W życiu jest trochę inaczej. To trzeba jakoś zinterpretować inaczej. Jeżeli takie myśli ci przychodziły, to jest negatywne nastawienie do tego, co tu jest napisane. To jest następny tłum, który walczy o to, żebyś nie usłyszał słowa, które Bóg do ciebie przekazuje. Co jeszcze? Harmonizujecie się z tym? Co jeszcze? Brak wiary w moc słowa. Na przykład modlimy się o kogoś, modlimy się już po raz 10 o jakąś tam osobę i nic się nie wydarzyło. I masz się modlić po raz 11 i już taki nie jesteś pewien, że się coś może wydarzyć. Tu od razu przychodzi głos i mówi, nie, to pewnie Bożą wolą jest, żeby tak się wydarzyło. I już jesteś w innej skrzynce. Już jesteś za grubą ścianą, przez którą nie przechodzi głos. Idźmy następne. Brak wiary w wiarygodność słowa. Kto wie, czy to wszystko jest tak, jak było w oryginale? Zresztą nieraz w niektórych miejscach słowo mówi tak, w innym inaczej. No czytam te słowa, ale kto wie, no przecież tyle tych ksiąg świętych jest na świecie. A może faktycznie nie do końca wszystko tu jest właściwe? Wiecie, jest nawet przecież, można powiedzieć tak, to jest Biblia, Pismo Święte. I w Piśmie Świętym nie wszędzie jest Słowo Boga. No. Tylko pytanie jest, czy jeżeli tak jest, to czy to Pismo nie traci w naszych oczach wiarygodność, kiedy zaczynamy tak myśleć, zaczynamy tak rozważać. Słowa poetów jakichś nie hebrajskich są tutaj. Z błędami gramatycznymi niektóre teksty są napisane. Ortograficznymi. Wiecie, jeszcze parę jakichś rzeczy usłyszymy i już czytasz. Ten głos zaczyna cię męczyć. Czytamy słowo, następny głos. Czytamy słowo, a zamiast usłyszeć przesłanie słowa, słyszymy już interpretację związaną z naszymi założeniami. Inaczej mówiąc, czytasz jakiś tekst i masz problem zobaczyć, co tam jest napisane, ponieważ 10 kazań na ten temat usłyszałeś i już masz wyrobione zdanie na ten temat. I powiem wam, wiecie, czyje to jest zdanie? Kogoś, nie wasze. Bo przejęliście od kogoś zdanie. I wiecie co? I to nie ma znaczenia, czy to jest dobre zdanie, czy złe. Problem polega na tym, że odbiera ci to świeżość tego, co tu możesz usłyszeć. Ktoś, kto już parę lat czyta Słowo Boże, no to już otwiera Ewangelię i wie, co zaraz będzie dalej. Czyż nie? Czy nie może być tak, że no przecież wiem, co tam jest napisane. I idziesz, zaliczasz. Byle wsiąkło we mnie. Już, ale ciebie nie ma, bo wiesz już, co tam jest napisane. Już po prostu nie ma ciebie. Bo wiesz, tymczasem to sprawia, że zamykasz się na to, że słowo cię zaskoczy. Że przyniesie ci coś świeżego. Wtedy zamiast słyszeć to ziarno Boże, słyszysz jakieś wyświechtane swoje myśli, starą płytę. Na przykład ignorancja. To jest następny tłum. Tłum ignorancji. Inaczej mówiąc, czytasz słowo, nie mając świadomości, że czytasz je z założeniami. Jeżeli nie masz świadomości, że czytasz słowo i już zniekształcenie jest tutaj, to jesteś ignorantem, a w konsekwencji jesteś zamknięty na niebezpieczeństwo takiej postawy. Jeżeli masz świadomość, że zniekształcasz słowo, to możesz się właściwie nastawić przed czytaniem, aby do tego nie doszło. Ale jeżeli nie masz świadomości, to jak możesz się nastawić? No nie możesz się nastawić na coś, o czym nie wiesz, tak? Jeśli my mówimy o tych głosach, wiecie, wszystkiego nie przemówimy, ale ja tylko po to mówię, żeby was przekonać, że tak jest. Na przykład brak cierpliwości. Czytasz słowo, ale wiesz, że za chwilę musisz coś zrobić i szybko dokończyć tak. I, bo ty już ciebie tu nie ma, jesteś tam. Jest parę osób, które masz, że tak powiem, nie nudzi się. Znaczy, ja się z tego cieszę. Cieszę się z tego, bo przynajmniej widzę, że te osoby, które się śmieją, to czytają słowo. I to mnie cieszy. Więc czytasz i jesteś gdzie indziej. A muszę dzieciom to, muszę zrobić na obiad tamto, albo na kolację już muszę to. I wiecie, i to jest następny tłum, który walczy o swoją uwagę. Albo nie masz świadomości misji. To jest bardzo ważne. Nie wydaje ci się, że Bóg cię posłał na tą ziemię po coś konkretnie, żebyś dla Niego zrobił. Więc jeżeli nie wydaje ci się, że tak jest, to kiedy czytasz słowo, nie wydaje ci się, że znajdziesz coś, co ci pomoże zrealizować to, czego Bóg od ciebie oczekuje. I kiedy tego nie masz, nie jesteś spolaryzowany na to, że Bóg ma dla ciebie misję i posłał cię w jakiś sensie, w jakimś celu, to masz problem, kiedy czytasz słowo. Znajdujesz tam wszystko i nic, generalnie. Lub wszelkiego rodzaju pożądliwości, później Pan Jezus tłumaczy, co to jest. Myślę, że Pan Jezus mógłby więcej tam rzeczy, bo Pan Jezus, kiedy wytłumaczy, o co chodzi w tej przypowieści, w tym trzeciej glebie, tłumaczy, nie? Że co to jest, nie? Chęć bycia bogatym, tak? Chęć, taka hedonistyczna chęć i troski. Troski, czyli zamartwianie się. Czyli jeżeli się zamartwiacie czymś, wiecie co robicie? Powiem wam, ja to mówię w skrócie, że to jest grzech, bo zamartwianie się jest grzechem. Może innym razem, kiedyś całe kazanie na ten temat powiemy. Ale chcę wam powiedzieć, jeżeli zamartwianie się zagłusza Boże słowo, Boże ziarno, to jak to może być dobre, powiedzcie? Jak to może być coś, czego Bóg pożąda dla nas? No niemożliwe. Raczej Pan Bóg mówi, że to jest nie tak. Jak sobie Pan Jezus, może tak, Pan Jezus jest zawsze dla nas inspiracją. Amen? Wytrzymujecie jeszcze? Bo ja wiem, że mówię rzeczy, które tylko w praktycznym można przełożyć, kiedy coś się robi. Jeżeli wytrzymacie jeszcze godzinę 15 na przykład. Te godzinę 15 wytrzymacie, to w pełnym biegu wejdziemy za pół godziny. Dobra. Więc mamy tak. Pan Jezus zawsze jest dla nas inspiracją, moi drodzy. Pan Jezus jest zawsze dla nas inspiracją. I jeżeli Pan Jezus jest zawsze dla nas inspiracją, Kubi, umówmy się, że jak chcesz coś Pan ma mi powiedzieć, to powiedz na łóżko, tak? Żeby nie przeszkadzać nam. Pan Jezus jest zawsze dla nas inspiracją. Amen? Jest tu ktoś w tym domu? Amen. Prawica też amen? Prawica amen. Więc Pan Jezus jest zawsze inspiracją. Pan Jezus umiał poruszać się w tłumie. I nie powstrzymał go ani tłum jego fanów, ani tłum jego krytyków. Amen? Dobrze. I teraz mamy tłum spod Nain. Kubi, jesteś kochany chłopiec. Jak ci wybzgnie się, to też się nie przejmuj. Więc mamy tłumy spod Nain. Wiecie, tam są dwa tłumy, tak? I jak już mówiłem, jeden nie krytykancki, tylko taki w depresji, a drugi radosny. Pan Jezus między tymi tłumami. I co się dzieje? Pan Jezus między tymi tłumami odnajduje potrzebę i ją rozwiązuje. Co to znaczy? Że Pan Jezus umie poruszać się w tłumach i w tych tłumach znajduje słowo od Boga po to, aby przynieść ulgę, aby przynieść plon. I co on znajduje? On znajduje tą kobietę, która jest wdową, która straciła jednego syna i wskrzesza tego syna ze względu na nią. Dostrzega w tłumie to, co mu Bóg Ojciec jako zlecenie daje. Więc Pan Jezus umie poruszać się w tłumie. Pomimo to, że zwrócił uwagę, tłum obok, który był, ten rozkoszny tłum, nie zauważył tej potrzeby i nie dokonał tego cudu, który Pan Jezus dokonał. I teraz tekst, który bardzo dobrze znamy. Pamiętacie ten tekst z Ewangelii Łukasza? Kto nie pamięta, może sobie otworzyć, bo parę myśli stamtąd powiem. Nie będę tego wszystkiego czytał. Nawet nie będę tego czytał, bo nam zbyt dużo czasu to zajmie. Możecie to obserwować, ale podejrzewam, że znacie to wszyscy. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 4 rozdziale od 18 wersetu mówi tak. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę i tak dalej. Tak? I Pan Jezus mówi tak. Mówi o swoim celu, o swojej misji. Ludzie go rozpoznają. Później do ludzi, do tłumu przemawia tłum w głowie, także to, co Pan Jezus do nich powiedział, zostaje zaduszone. W konsekwencji, co oni chcą zrobić? Chcą go zrzucić z góry, na której stało to miasto, a to miasto nazywało się Nazaret. I co tam mamy w tym tekście? Pan Jezus po pierwsze... Uwaga, Pan Jezus jest dla nas inspiracją, więc Pan Jezus po pierwsze miał świadomość obecności Ducha Świętego, który miał dla Niego konkretny plan. Czyli zwróćcie uwagę, co to nam mówi. Jeżeli Pan Jezus jest dla nas inspiracją, to kiedy ja podchodzę do czytania słowa, kiedy ja podchodzę do słuchania kazania, kiedy ja podchodzę do modlitwy, ja potrzebuję mieć świadomość tego, że Duch Pański jest nade mną. Duch Pański jest nad nami i po co... Duch jest święty, zorientowany na to, aby pomóc nam w tym, żebyśmy osiągnęli to, po co przyszliśmy tu na ziemię. Amen? I Duch Święty nas naucza, napiera w modlitwie, w wielu miejscach jest dla nas adwokatem, pocieszycielem, nauczycielem, przypominaczem i Bogiem. Po to, żeby pomóc nam wejść w nasze powołanie. I kiedy czytamy słowo, kiedy słuchamy kazanie, kiedy modlimy się, potrzebujemy mieć głęboką świadomość. Pan Jezus, kiedy powiedział Duch Pański nade mną przetonomaścił mnie, mówi fragment z Księgi Izajasza 61 i mówi, że to jest moje powołanie. Pan Jezus ma świadomość tego. Po drugie, w 21 wersecie możecie przeczytać, że Pan Jezus ma świadomość misji. Dlatego mówi tak. Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. 4:4:21. Czyli inaczej mówiąc, Pan Jezus wie, że przyszedł i jest Słowem w ciele po to, aby wypełnić to, co było napisane. Jestem tutaj. Wiecie, ja jestem pewien, że jestem w Norwegii i Pan Bóg powołał mnie do tego, żebym wystartował z tą społecznością polską. Bo to Jego wola była i ja tu tylko ze względu na Niego jestem. Jeżeli Pan Bóg powie, jedziesz gdzie indziej, nie będę się zastanawiał. Czy mi będzie przykro Was zostawić? Bardzo, bo Was kocham i chciałbym gdzieś się wreszcie na dłużej zatrzymać. Ale jeżeli Pan Bóg powie, śmigamy, arrivederci. Dlatego, że On jest szefem. I wiecie, taka pewność sprawia, że my stoimy na twardym gruncie. I mimo to, że wokół nas świszczą różne głosy, ludzie by chcieli co innego, próbują nas szarpać, my jesteśmy właściwie nastawieni i idziemy. I Pan Jezus tak funkcjonował. Tak potrzebujemy funkcjonować. Co dalej się działo? Dalej Pan Jezus, po pierwsze tak, wiedział, że Duch jest nad Nim, ma konkretny plan, miał świadomość wizji oraz miał Pan Jezus wiarę w Słowo o Nim samym. Dlatego ludzie mówią w 22 wersecie, wszyscy przyświadczali mu i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z ust jego i mówili. Czyż ten nie jest synem Józefa? Czyli zobaczcie, w tych dwóch wersetach mamy coś niebywałego. Mamy świadomość tego, że ludzie odkryli to, co Jezus mówi, bo mówił w wyjątkowy sposób, z pasją, a z drugiej strony ci ludzie usłyszeli niewłaściwy tłum, bo zaczęli patrzeć się na jego cielesność. I wiem, jak się to skończyło. Jezus to odkrył, że oni usłyszeli niewłaściwy głos i dlatego zaczyna im mówić Słowem Bożym dwie historie, które ich wściekły, tak? Znamy te historie. I co się dzieje dalej? Pan Jezus odnajduje teksty, które podważyły wiarygodność tłumu oraz jest moment, gdzie oni go chcą zepchnąć z góry. I co się dzieje? Pamiętacie ten fragment? Zobaczcie, niech 100 osób naciera na was i chce was zepchnąć z góry. I jesteście na skraju góry. Co sprawia, że ten tłum traci impet, a Pan Jezus sobie przechodzi między nimi? Jego umiejętność poruszania się między tłumem. Wiecie, w waszej głowie jest impet, żeby zniszczyć to, co Bóg dla was przygotował. W każdej naszej głowie, a my jesteśmy powołani do tego, aby umieć przejść umiejętnie między tym i zrealizować to, czego Bóg od nas oczekuje. Bez względu na to, co tłum mówi i jak krzyczy. Kiedybyśmy dalej czytali, 4:40 tam dalej i dalej, 4:40, ja to wam przeczytam. A gdy słońce zachodziło, wszyscy, którzy mieli u siebie chorych, złożonych różnymi chorobami, przyprowadzali do Niego. On zaś kładł na każdego z nich ręce i uzdrawiał ich. I wychodziły też z wielu demony, które krzyczały, mówiły, Ty jesteś Synem Bożym. A On gromił je i nie pozwalał im mówić, bo one wiedziały, że On jest Chrystusem. Czyli zobaczcie, co się dzieje. Jest niesamowita rzecz. Bóg się objawia w niesamowity sposób. Królestwo Boże objawia się w niesamowity sposób. Znaki, cuda się dzieją, demony wychodzą, ludzie są uzdrawiani. Jest wielkie, wielkie dobro czynione. Można by powiedzieć, róbmy tak przez następne 100 lat. Co się dzieje, dalej? 42 werset. A gdy nastał dzień, wyszedł stamtąd i udał się na pustkowie. Jak myślicie, po co Jezus poszedł na pustkowie? Pomodlić się, posłuchać, co ma Ojciec do powiedzenia. Kto z nas wpadłby na pomysł, kiedy dzieje się wielkie przebudzenie i Bóg was używa i dzieją się cuda, wpaść na to, odejść i zastanowić się, Panie, czy chcesz, żeby się to dalej działo? Ojcze, czy chcesz, żeby się to dalej działo? A Jezus poszedł na pustkowie, a tłumy szukały go i doszły aż do niego i zatrzymały go, by nie odchodził od nich. Co robi tłum? Tłum chce nas zatrzymać. I można by powiedzieć, że to jest bardzo pozytywny tłum. Bo ten tłum chce, żeby dalej coś dobrego się działo. Amen? To jest pozytywny tłum. To jest ten tłum, który szedł z Panem Jezusem w kierunku Nain. Bardzo pozytywny tłum. I zobaczcie, można powiedzieć, łatwo rozpoznasz złą, pożądliwą myśl. Ale dobrą? Wiecie, dobre myśli są wrogami najlepszych rzeczy, które Bóg dla nas ma przygotowane. Nie możemy się dać oszukać przez dobre myśli. Kiedy czytamy słowo, modlimy się, słuchamy kazania, wierzcie mi, że dobre myśli są niedobre. Jedynie dobre myśli są Boże myśli. I my je musimy znaleźć. Dobre jest wrogiem najlepszego. To jest bardzo ważna zasada. I co się dzieje? A tłumy szukały go i doszły aż do niego i zatrzymały go, by nie odchodził od nich. A on zaś rzekł do nich, muszę i w innych miastach zwiastować dobrą nowinę o Królestwie Bożym, gdyż na to zostałem posłany i kazał w synagogach galilejskich. On ich opuścił i poszedł swoją drogą. Kiedy czytamy początek Ewangelii Marka, w pierwszym rozdziale też tam widzimy taką historię. Dlaczego? Bo Jezus usłyszał, co chce Ojciec powiedzieć w cichości i robił Jego wolę. I to jest tak istotne. My potrzebujemy spojrzeć się na Jezusa, bo On jest dla nas przykładem, inspiracją, co mamy zrobić, jak mamy się zachowywać. I nie możemy mieć wyrzutów, jeżeli nie spełnimy oczekiwania ludzi, nie spełnimy oczekiwania tłumu, nie spełnimy oczekiwania tych głosów, które przychodzą do nas. My musimy, przepraszam, nie lubię tego słowa, powinniśmy spełnić to, co chce niebo, bez względu na to, ile ludzi powie nam, że jesteś nienormalny albo przestanie cię akceptować. To jest nie ma znaczenia. Najmniejszego. Jezus nie spełniał oczekiwań tłumów. Pamiętajmy, jeśli chcemy pomóc ludziom, musimy uwolnić się od tłumu i szukać woli Boga. Jeżeli chcemy pomóc ludziom, musimy uwolnić się od tłumu. Uwolnić się od tłumu, który jest w głowie, uwolnić się od głosów, które przychodzą do nas od ludzi, uwolnić się od dobrych rad, uwolnić się od tego. Potrzebujemy znaleźć Boże Słowo. I to się rodzi przy czytaniu Słowa, przy modlitwie, przy słuchaniu kazań, kiedy mamy otwarte serce i jesteśmy świadomi tego, co powiedziałem. Jak uczyścić tłum? I będziemy szli na kawę, herbatę. O, niepoczęnie powiedziałem, bo już będziecie słuchać z myślą o tym, że będziecie jeść za chwilę. Nie ma tego. Ostatnie zdanie proszę wyciąć. Więc jak uciszyć ten tłum i usłyszeć przesłanie od Boga bez zniekształceń? Jak to zrobić? Jak to zrobić? To może tego nie powiem. Sami sobie odkryjecie. Tak? Po pierwsze. Słuchajcie, ja nie chcę, żebyście te wszystkie punkty pamiętali. Chodzi o to mi, żebyście wiedzieli, że coś trzeba z tym zrobić i że można z tym zrobić, można zarządzać tłumem i można usłyszeć Boże Słowo w czysty sposób. I że Bóg chce tego. Po pierwsze, potrzebujemy wierzyć, że Bóg jest naszym Ojcem, a my Jego dzieckiem i Ojciec chce mówić do dziecka. To jest podstawowa rzecz. Ojciec, który nas stworzył, Stwórca Wszechświata, Ten, który dał nam życie, dla Niego jesteśmy dziećmi, jeżeli jesteśmy nawróceni i On chce do nas mówić. To jest pierwsza rzecz, od której powinniśmy zacząć. Założenie, że tak jest. Wierzyć w to. Po drugie, kiedy modlisz się, słuchasz kazania, czy czytasz Słowo Boże, zacznij od modlitwy do Ducha Świętego, aby pomógł ci się wyciszyć. Aby pomógł uspokoić ci ten tłum i otworzyć się na Słowo. Pamiętajcie, jeżeli jesteś wierzącym człowiekiem, to trzecia gleba do ciebie się tyczy także. To nie jest do ludzi niewierzących, którzy się nie nawrócili. To jest do ludzi wierzących, którzy się nawrócili, a dalej mają problem usłyszeć, co Bóg do nich mówi. Bóg nie przestał mówić od momentu twojego nawrócenia. On zaczął i się rozkręca. Problem polega na tym, żebyśmy my coś z sobą zrobili. Więc prośba do Ducha Świętego, aby pomógł ci się wyciszyć. Trzecia rzecz, miej świadomość tłumu. Miej świadomość, że ten tłum jest. Ta świadomość już sprawi, że coś się może zmienić. To już sama świadomość problemu może sprawić, że znajdziesz rozwiązanie. Bo pamiętamy, że w każdym problemie jest miejsce na okazję. Następna rzecz. Nie walczmy z tłumem. Uwaga, nie walczmy z tłumem. Jeżeli będziemy walczyli z tłumem, do niczego to nie dojdzie. Tłum będzie jeszcze bardziej rozścieszony. Pozwólmy temu tłumowi istnieć i nauczmy się nim zarządzać. Kiedy czytasz tekst i ten tłum jest w twojej głowie, widzisz, że piąty raz czytasz i nie wiesz, co czytałeś, bo myślisz o kaszance, którą za chwilę zjesz, to moja droga, mój drogi, chcę ci powiedzieć, nie walcz z tym. Bóg wie, że masz bigos w głowie. Bóg wie, że masz akcję w głowie. Bóg to wszystko wie. Wróć spokojnie do tekstu. Pozwól wrócić. Nie nadawaj mocy temu tłumowi, lecz wracaj z powrotem do tego tekstu i do rozmyślania. Czyli rób swoje dalej. Rób swoje dalej. Następna rzecz. Kiedy słyszysz głosy, ja tak mówię, jakby ktoś teraz wszedł, powiedział, oni są schizofrenicy. Głosy słyszą. Wszyscy słyszą głosy. Powiem wam więcej, zdradzę wam tajemnicę. Jeżeli o tym nie wiecie. Ludzie gadają ze sobą. Wiecie o tym? Nie dość, że słyszą głosy, to gadają ze sobą. To jest dopiero. Tylko moje pytanie zawsze jest takie. Kto z kim gada, jeżeli jesteśmy jedną osobą? Kto do kogo mówi? A jeżeli zaczynasz obserwować, że ktoś do kogo mówi, to już jest trzecia osoba. A jak się wkręcisz, to znajdziesz ich 10. To jest dopiero jazda, nie? Co my mamy w tej głowie? Ale chcę wam powiedzieć, że wcale nie jest tak źle. Pomiędzy tymi wszystkimi głosami jest bardzo ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz. Trzeba usłyszeć głos. Pomiędzy tymi głosami jest głos. I to jest głos od Boga dla nas. I to jest głos od Boga, który jeżeli usłyszymy, on nas ożywi. Wiecie, on się tym charakteryzuje, że przychodzi życie, że przychodzi coś takiego, że albo przychodzi myśl, która nigdy w życiu ci nie towarzyszyła, kiedy to czytałeś. Albo przychodzi to tak irracjonalne, że nigdy byś na to nie wpadł sam. To są takie charakterystyczne rzeczy. I przychodzi pokój, takie ożywienie, chęć, chce ci się wstać. Jeżeli jesteś osobą, sangwinikiem, który czerpie siłę z tego, że jest z dala od ludzi, to kiedy przychodzi głos, to nawet takiemu człowiekowi się chce wstać w tym momencie. Ja nie mówię o tych, którzy non-stop chodzą, bo ci to raczej, jak usłyszą taki głos, to może sobie usiądą wtedy. Nie, chyba raczej nie, chyba będą krzyczeć, halleluja! Halleluja! Tak jak ten chłopak, który chodził od parafii, gdzie, tam przyszedł do księdza kiedyś i mówi, Jezus zmartwychwstał! On się na niego patrzy, mówi, przecież my to 2000 lat głosimy, co on gada tutaj? Ale wiecie, on przeżył to zmartwychwstanie w taki szczególny sposób. Poznał Jezusa żywego i mówi, ten ksiądz zdziwiony. Też mi odkrycie, nie? Ale jest odkrycie, kiedy dotrze do ciebie, że Jezus zmartwychwstał. My wiemy, że Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy. Za każdy nasz grzech. Ale kiedy dotrze to do nas głębiej, to czujemy się wolni, chce nam się żyć i cieszyć. Kiedy wiemy, że Ojciec nam przebaczył, to chce nam się cieszyć i cieszyć. Czujemy się wolni, nie czujemy się skrępowani. To jest niebywałe. Więc to przychodzi podczas studiowania słowa. Więc ten jeden głos trzeba go usłyszeć, trzeba go odnaleźć. Następna rzecz jest bardzo ważna. To jest skoncentrowanie i zaplanowane działanie. Jeżeli chcesz usłyszeć głos z nieba, potrzebujesz zrobić sobie coś takiego w życiu, jak wyciąć. Jeżeli nie możesz codziennie, to raz w tygodniu chociaż. Takie miejsce, że wycinasz pół godziny czy godzinę i nie ma cię. I wycinasz go tylko dla Pana Boga i tam chcesz słyszeć Boga. Tam chcesz czytać, tam chcesz być, a nawet wypij sobie kawę z Panem Bogiem. Wytnij ten czas dla Niego, żeby nic ci nie szarpało. Takie zaplanowane myślenie, że raz w tygodniu będzie taki czas, że będzie to, to ci pomoże uspokoić się wewnętrznie, kiedy wejdziesz w tą komorę, kiedy wejdziesz w to miejsce. To pomoże ci zarządzić tym tłumem, który będzie chciał cię szarpać, żeby tak nie było. Więc zaplanowany czas i skoncentrowanie na tym, że będziesz z Panem Bogiem miał. Następna rzecz, bardzo ważna i praktyczna, czysta kartka i długopis. Do zapisywania rzeczy, które przychodzą nam na myśl. Czysta kartka i długopis do zapisywania rzeczy, które przychodzą nam na myśl. I uwaga, jest A i B. Pierwsza rzecz to zapisywanie rzeczy, które będą nam przeszkadzać. A miałem do tego zadzwonić, a miałem to zrobić. I wiecie co? I zazwyczaj jest tak, że kiedy się modlimy albo czytamy słowo i przychodzą nam takie myśli, to mówimy, dobra, będę pamiętał, dobra, będę pamiętał. I to dobra, będę pamiętał, wiecie co robi? Już przestaje się koncentrować na słowie. A jak zapiszę, to tego nie ma, to tego nie ma. I kończę modlitwę, aha, widzę kartkę, 15 punktów podczas 15 minut modlitwy mi się wyszło, nie? Ale rozumiecie, o co chodzi? Kiedy zapiszecie, nie ma. Nie ma tego i już możecie spokojnie się oddać temu. Ta kartka i długopis jest świetna w tym momencie. Bo zrzucacie z głowy te myślenie o tym, co musicie, co musicie. A wiecie, a przeciwnik będzie robił wszystko, żeby przypomnieć wam mnóstwo rzeczy, nawet dziadka i babcie, do której dawno nie dzwoniliście. I akurat w tym czasie, kiedy się modlicie, przypomni wam. Albo ktoś do was będzie dzwonił w tym czasie, kiedy się będziecie modlić. To jest typowe. Dlatego bardzo ważne, żeby to pamiętać. Więc pierwsze zapisywanie tego, a drugie zapisywanie myśli, które przychodzą w modlitwie, które są nowymi rzeczami zupełnie, w których może znaleźć się głos od Pana. To jest ta druga kartka, gdzie powinniście zapisać. I dwie rzeczy jeszcze, bardzo istotne. Pan Jezus miał świadomość planu i misji, więc my potrzebujemy mieć świadomość planu i misji. Każdy z was nie jest przypadkiem na ziemi. To, że jesteśmy zwycięzcami, to wiemy już od samego początku. Amen? Bo spośród iluś milionów plemników ten akurat wygrał, w którym tu siedzi. Każdy z nas. To był, wiecie, to była konkurencja. I jakiś wygrał. My wygraliśmy. Więc urodziliśmy się jako zwycięzcy. Amen? Niereligijnie to zabrzmiało. Jesteśmy zwycięzcami, no, moi drodzy. Ale wiecie, tu nie chodzi o to, żeby o jakąś zwycięstwo. Tu chodzi o to, że nie jesteś przypadkiem na tej ziemi. Jesteś w jakimś celu i świadomość tego, że jesteś w jakimś celu i że Bóg ma plan na twoje życie, powinna się spotykać w momencie, kiedy czytasz słowo, modlisz się. Amen? I ostatnia rzecz, tylko wspomnę, o tym za dużo nie będę mówił, bo to na to osobne kazanie by trzeba było. Uczenie się modlitwy trwania. To jest piękna modlitwa, do której zachęcam niesamowicie. Modlitwa trwania. To jest modlitwa, w której siedzisz i nic nie robisz. Siedzisz przed Panem, nic nie robisz. Uwaga, nic nie myślisz. Nic. Robisz wszystko, żeby nie myśleć. I teraz, uwaga, żebyście nie pomylili to z buddyzmem czy z czymś. To nie chodzi o to, żeby wypróżnić umysł, tylko chodzi o to, żeby nastawić się na zaproszenie Boga do siebie, na obecność, na oczekiwanie Pana, na oczekiwanie Jego. Wiecie, to jest tak niemodna modlitwa dla nas, dlatego że to jest jedna z niewielu modlitw, której nie możesz skontrolować. My lubimy wiedzieć, co chcemy Bogu powiedzieć, a w modlitwie trwania nie możesz skontrolować modlitwy. Pozwalasz siedzieć i czekać, aż Pan Bóg ci powie, albo Pan Bóg do ciebie przyjdzie, albo Pan Bóg ożywi ci jakieś słowo. Modlitwa trwania. To jest rewelacyjna rzecz. A właśnie, za rok czasu, od tego września za rok czasu, jak Pan Bóg pozwoli, będę chciał przez rok czasu prowadzić szkołę modlitwy i takiego duchowego życia. I to między innymi tą modlitwę będę omawiał. To jest taka reklama mała dla tych, którzy będą chcieli coś więcej zrobić ze swoim życiem. Dobrze. I teraz na zakończenie, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, Pan Jezus mówi, tak? To znaczy, że moi drodzy, Pan Bóg mówi cały czas. Słyszymy kazania, czytamy Słowo Boże, modlimy się, Pan Bóg do nas mówi, ale cały czas Pan Jezus zaznacza, że kto ma uszy do słuchania, ten usłyszy. Kto ma właściwie otwarte serce, właściwie nastawione serce. Dlatego ja do was teraz mówię, abyście robili wszystko, żeby te serce było właściwie nastawione. Wszystkie głosy, czyli przekonania i założenia, które się odzywają przy czytaniu, i słuchaniu słowa zniekształcają Boże ziarno, które Bóg do nas posyła, czyli Boże czyste słowo. Dlatego uszy, które słuchają, to serce, które potrafi uchwycić Boże słowo bez zniekształceń. Tak jak Bóg do nas mówi. Bez założeń. I korzystać z tego plonu. I uwaga, plon niekoniecznie może oznaczać coś dla Boga. Ja usłyszę po to, żeby coś zrobić dla Boga i Pan Bóg będzie zadowolony. Lub ludzie będą zadowoleni. Uwaga, Pan Bóg pragnie, abyś usłyszał słowo, które przyniesie plon dla ciebie. Ciebie ożywi, ciebie zmieni, ciebie podniesie, ciebie dotknie, ciebie zachęci. Rozumiecie? Myślicie, że to egoistyczne tak myśleć? Myślę, że nie, bo jeżeli ty będziesz zdrowy, to będziesz zdrowo mówił, zdrowo się zachowywał, tak? Jeżeli będziesz chory i pokręcony, to co dasz? I teraz nasze zdrowie jest jakby odpowiedzialnością do tego, abyśmy w zdrowy sposób przekazywali dalej Ewangelię. Bo kiedy tak będzie, to będziemy te czyste przesłanie ludziom zwiastować. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Amen. Kocham was i błogosławię. Moi kochani, z czystymi sercami ludzie. Amen.